Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Polska w Unii Europejskiej. Bardzo gorąco i serdecznie witam naszego gościa. Jest nim pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych. Witam serdecznie i pozdrawiam, panie profesorze.
Witam najserdeczniej, ojca, witam państwa.
Temat bardzo szeroki, ale jakże bardzo aktualny. Polska w Unii Europejskiej. Cała masa różnego rodzaju komentarzy, panie profesorze, po wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Komentarze dotyczące także kryzysu Unii Europejskiej, która chwieje się w posadach, chociaż my patrzymy na wychodzącą ze struktur Unii Europejskiej Wielką Brytanię, a przed nami także rocznica podpisania traktatów rzymskich. Ważne wydarzenie, które stoi także u podstaw formowania się Unii Europejskiej. Na ile odeszliśmy od tych pierwszych ideałów i na ile rzeczywiście dzisiejsza rozmowa dotycząca Polski w Unii Europejskiej jest zasadną?
Przede wszystkim jest dla nas ważna, bo niezależnie od tego, jak mierzymy nasze poparcie, które jest, to nie zamykajmy oczu na to, że wielu, a może większość obywateli docenia wartości Unii Europejskiej i uznaje ten wybór za wybór właściwy. A z drugiej strony widzimy również, że z perspektywy państwa tego nowego w tym towarzystwie, bo my jesteśmy państwem nowym w tym towarzystwie, funkcjonowanie tej organizacji przeżywa jakiś, to różnie to się nazywa, słowo kryzys dzisiaj to nic nie znaczy, więc można powiedzieć dysfunkcjonalność, to źle funkcjonuje, prawda? Wiemy, że tego, czego my się obawiamy tego słowa, bardziej, to są bardziej nasze obawy niż rzeczywista wiedza, które nazywa się pojęciem dwóch prędkości. My się tego obawiamy. Ja całkowicie podzielam poglądy tych, którzy mówią, nie wiemy, co to jest, więc raczej budzi to nasz sprzeciw, bo nie wiemy, jaka jest treść tego pojęcia. Ja pozwolę sobie na pewną analogię historyczną. W Europie to wiele rzeczy już było. Jeśli są pewne analogie, a to nie jest ukrywane, to nie jest żadne moje odkrycie, to tak najbliżsi Unii Europejskiej byliśmy w czasie Grand Empire, Empire, czyli w czasach napoleońskich. Wtedy też było cesarstwo i wielkie cesarstwo, a przecież w końcu tak naprawdę ojcami, założycielami Unii Europejskiej to są jednak Francuzi. To była ich idea. Teraz już wielu jest autorów. Natomiast wiemy, że to jest pomysł francuski jednoczenia Europy, jednak wtedy wokół Paryża i z małymi Niemcami, a nie z wielkimi Niemcami. I łączenie tych państw, tego ważnego, tego centrum z tej tradycyjnie pojmowanej Europy, czyli Francji, Włoch i Beneluxu. Jeszcze Hiszpanii tam nie było, pamiętajmy. Pireneje to jeszcze było daleko. I Francuzi już integrowali Europę. Zresztą z pewnymi sukcesami, ponieważ rozszerzali swoje wpływy nie tylko polityczne, ale między innymi kodeks Napoleona, który został w wielu państwach, mimo że przestały być częścią Grand Empire, bo myśmy byli jako Księstwo Warszawskie Grand Empire, czyli Wielkie Cesarstwo, a nie Cesarstwo. Czyli to było państwo, to była organizacja dwóch prędkości. I na pewno Francuzi rozumieją ten problem, że mamy to historyczne jądro, tą, jak niektórzy twierdzą, starą Europę, czyli tą, która wyszła z ideą integracji, i tą Europę nową, do której nie tylko zalicza się Europa środkowo-wschodnia i południowa. Do Europy nowej paradoksie zaliczała się Wielka Brytania. Ja przypomnę, że pierwsza próba przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej skończyła się wetem francuskim. Jeszcze w tamtym myśleniu, w Polsce już dzisiaj nieznanym, Wielka Brytania była poza Europą, tak samo jak i poza Europą było takie państwo jak Grecja, które tradycyjnie należało do strefy wpływów tureckich. Turcja, jak wiemy, była państwem przez wieki okupującym te tereny, łącznie z Europą Południowo-Wschodnią, czy z dzisiejszymi państwami postjugosłowiańskimi. Ta organizacja jest pewnym bytem, który rozrastał się historycznie. Nie tam, wtedy, kiedy kiedy to powstawało. Nikt nie widział wtedy Europy w tak rozumianej, na przykład do Adriatyku z państwami byłej Jugosławii i na przykład z Litwą, Łotwą i Estonią. Tego nikt na to nie brał pod uwagę. Czyli coś się zdarzyło, co jest dla nas ważne, natomiast wiemy, że te państwa, te nowej Europy nie znajdują swojej definicji, swojego uczestnictwa. Wiemy, że nie jesteśmy najważniejsi, wiemy, że nie będziemy najważniejsi, wiemy również, że nie, jako nawet członkowie jak najbardziej pełnoprawni nie korzystamy z pełnych praw w takim znaczeniu czysto dyplomatycznym. No pamiętamy słynne stwierdzenie Jacques'a Chiraca, że jak jakimś temat wypowiedzieliśmy się, to było bardzo symptomatyczne. To są tylko słowa, ale coś pokazują. Bo tam powiedział on, straciliście dobrą, bardzo po francusku, Francuzi w taki sposób często reagują, straciliście dobrą okazję, żeby siedzieć cicho. Czyli czasami nam się pokazuje to miejsce, gdzie jesteśmy. I chyba co najważniejsze, chcieliśmy być, znaczy upodmiotowić się, chcemy mieć tu podmiotowość, chcemy być w tej organizacji na równych prawach. To w zasadzie nie chcemy być liderami, chcemy być na równych prawach. I trafiliśmy na czas właśnie, kiedy ta organizacja przeżywa coś, co nazywa się kryzysem przywództwa. Kryzysem przywództwa, czyli trudnościami obiektywnymi, kierowania takim trudnym, bardzo skomplikowanym i zgódźmy się, trochę przypadkowo rozwijającym się jednak tworem. Przecież wiemy, że Serbia, Bośnia i Hercegowina, czyli Czarnogóra aspiruje do Unii Europejskiej. Czyli mamy do czynienia z jednej strony z exitem potężnego państwa, nowo przyjętego, relatywnie Wielka Brytania to państwo nowo przyjęte, z drugiej strony małe państwa południowej Europy, blisko Turcji, bardzo bliskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy, Turcja chyba jeszcze jest, bo niektórzy mówią, że jeszcze jest. Nie, jest, tylko jeszcze jest państwem bliskim Unii Europejskiej, że nawet aspirowała do przyjęcia do Unii Europejskiej, co jasno powiedziano, że jednak nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, żeby skończyć ten za długi wywód, bo on jest ważny, znaczy zmierzam do pewnej, być może problem skomplikowany, więc pewnie słów za dużo. Przecież my musimy w tym momencie, można powiedzieć niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na ten temat, musimy mieć własną polską wizję, tak jak każdy musi mieć własną wizję narodową uczestnictwa w tej organizacji. Brytyjczycy też długo przewartościowywali, wszyscy się pomylili w prognozach, powiedzieli, że na pewno pozostaną, bo są rozsądni. Jednak ich rozsądek jest zupełnie inaczej definiowany niż my, czyli może my nie rozumiemy ich kryteriów. My też musimy zacząć w Polsce debatę na ten temat, bardzo poważną. Debatę wielopłaszczyznową o definicji Polski w tej organizacji. Dopiero po tej debacie, kiedy wykształcimy swoją wizję, wtedy możemy powiedzieć, wiemy, jakiej chcemy Unii Europejskiej, bo najpierw my musimy chcieć jej wizji.
Panie profesorze, wybór na przewodniczącego Rady Europejskiej pana Donalda Tuska wbrew sugestiom i decyzjom polskiego rządu jeszcze bardziej zmarginalizowało Polskę w strukturach Unii Europejskiej?
Ja zupełnie nie zgadzam się z interpretacją tego zdarzenia. Polską, taką medialno-polityczną interpretacją tego zdarzenia, że jakoby to jest wielki, nie wiem, porażka rządu polskiego, że my jesteśmy przeciwko wszystkim. W związku z tym tam 27-1, pamiętamy takie słowa, czyli zresztą w dużej części ta, to się teraz tak mówi, narracja przyjęła się. Uważam, że chyba błędnie interpretujemy to zdarzenie. Moim zdaniem jest to sygnał bardzo głębokiego kryzysu pewnej organizacji. Jest rzeczą oczywistą, że w stosunkach dyplomatycznych na szczeblu organizacji państwowych kandydat danego państwa musi, osoba będąca obywatelem i politykiem danego państwa, musi mieć jednoznaczne poparcie rządu danego kraju. To jest kanon. To jest świat rządów. przecież ci przywódcy to są albo prezydenci, albo premierzy. Czyli rządzą przedstawiciele, to jest legitymizacja państwa. Państwo legitymizuje demokratycznie wybrany parlament, który wyłania rząd. To umawiamy się w demokracji, to jest reprezentacja danego państwa. Czy nam się to podoba, czy też nie? Czy to jest nawet rząd mniejszościowy? Chociaż no, Polski nie jest, ale nawet jak byłby to rząd mniejszościowy, czyli rząd, to jest jednak reprezentacja. Szanujemy wynik wyborów. Drugi kanon. Ten, kto reprezentuje, ten, kto ma reprezentować dane państwo, musi być kandydatem tego państwa, czyli zyskać poparcie rządu danego kraju. I teraz mam jakiś paradoks. Kandydat nie będący reprezentantem naszego kraju, czyli rząd polski, by rząd milczał, mógł powiedzieć, nie, nas to nie obchodzi, nie wyrażamy w tej dziedzinie poglądu. Zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki wypowiedział w tej dziedzinie pogląd, że to nie jest jego kandydat. Jak w każdej organizacji tego rodzaju, jak świat światem, naprawdę to się wiele, to jest ewenement, to jest jakieś wydarzenie, którego nie do końca wszyscy rozumiemy. Jak się zachowują tego rodzaju organizacje? Albo wysuwają innego kandydata z innego państwa, które ma poparcie innego państwa. Przecież to jest 27 kolejnych wariantów. Ale na pewno nie wysuwają kandydata z danego państwa, który jest jednoznacznie niepopierany przez rząd danego państwa. Czyli i w tym momencie dochodzimy do jakiegoś nieprawdopodobnego paradoksu. No bo mimo, że kto komu nos utarł? No dobrze, nam utarto nos, prawda, że możemy sobie protestować, że nasze zdanie rządu jest nieistotne, my i tak przegłosujemy tego kandydata. Przecież to nie jest ważne, czy myśmy byli sami, czy było nas dwóch, czy trzech. To nie ma znaczenia. Ta większość, ten ktoś, kto tego kandydata przedstawił, no to warto byśmy wiedzieli, czyim to byłby kandydatem. No bo bardzo byśmy tak chcieli jasno powiedzieć, kto, żeby nam powiedziano, jakiego państwa kandydatem był obywatel Polski. Sam szacunkiem dla tego państwa i tego obywatela. Przecież to jest potknięcie. To jest wizerunkowe, w najlepszym tego słowa znaczeniu potknięcie, ponieważ okazuje się, że małe państwo, a ciągle jesteśmy nie z tej pierwszej ligi i mamy tą świadomość, że młoda Europa czy nowa Europa jesteśmy. I nagle się okazuje, że państwo, które nie jest z tej pierwszej ligi, może mieć swojego kandydata i można uchwalić przeciwnego kandydata, który jest obywatelem danego państwa, wbrew temu państwu i powiedzieć, że wasze zdanie w tej dziedzinie w kanonie, ktoś, kto reprezentuje w organizacji państwo, musi mieć poparcie rządu tego państwa. Nie ma innej reprezentacji państwa. Państwo jest tworem prawnym. Prawnie reprezentuje nasze państwo. Głowa państwa jest głową państwa, rząd reprezentuje w stosunkach dyplomatycznych i ambasadorzy, których mianuje prezydent, ale oni są, powołuje prezydent, ale są to przedstawiciele rządu, prawda? Państwa w tym przypadku. I mamy do czynienia z jakimś paradoksem, bo jak to zinterpretować? Ktoś mówi, powiedział, dobrze, był to wybitny polityk, myśmy się pomylili, prawda? Że tak się mi nam przedstawia. Mylimy się, nasz rząd pomyłkę jakąś popełnił, powinien poprzeć wybitnego polityka. Nie doceniamy naszych sreber rodowych, naszych aktywów. Nawet słyszałem ostatnio, że to jest największy aktyw obecnej opozycji. Ale przecież wszyscy wiemy, że był to dość słaby premier. Tak oględnie mówiąc, bardzo krytycznie oceniany w swojej dotychczasowej funkcji. Bezpośrednio po jego wyborze ukazał się artykuł w jednej bardzo reprezentatywnej, bardzo opiniotwórczej, takiej bardzo powściągliwej gazecie niemieckiej, gdzie krytyka, nawet na taką krytykę nie zdobyła się w Polsce przeciwnicy polityczni Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, mówiąc, że jest leniwy, w istocie nieaktywny, pasywny polityk, który tak naprawdę nie wnosi nic, czyli było to miażdżąca ocena jego niedziałalności jako polskiego premiera, tylko jako w tej funkcji, na którą ją z powrotem go powołano. Czyli proszę zwrócić uwagę, walka o nie bardzo do końca wiadomo o co, bo co jest przedmiotem sporu. Wiemy, że organizacja pokazała jednemu państwu, może nie najważniejszemu, ale też nie z samego końca listy, że zdanie jego rządu tego państwa nie ma w zasadniczych sprawach wybór w końcu jednej z dwóch najważniejszych funkcji w Unii Europejskiej. Przewodniczący komisji i szef rady to są dwie najważniejsze funkcje. No jeszcze szef parlamentu, ale ma krótszą kadencję. No ale jednak głównie władza jest Komisja Europejska. To na pewno komisja jest najważniejsza, ale to jest funkcja pełniona przez, którą pełni Donald Tusk, jest naprawdę drugą co do istoty, w sensie funkcjonalnym ważności. I pokazano temu państwu, że wasze zdanie nie ma żadnego znaczenia. Bronimy kandydaturę, którą sami mamy głębokie do niej zastrzeżenia, bardzo głębokie, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, bo przecież mówimy od co najmniej 2 lat o kryzysie przywództwa. Że to była twarz, niestety, nasz obywatel był twarzą kryzysu przywództwa, słowa bez niekwestionowanego. Że zarówno przywództwo, które prezentuje Jean-Paul Juncker, wiemy, że ma taką nieprawdopodobną, to jest moja dziedzina akurat, którą się tak bardzo szczegółowo zajmuje, to podatki. Wiemy, że przecież cały kryzys systemu podatkowego i niewiarygodność Unii w tej dziedzinie, bo Unia jest niewiarygodna w tej roli, że mówi o tym, że chce go naprawić, a liderem tej organizacji jest były minister finansów, który był organizatorem, jego państwo i on jako minister tego, co się nazywa umowy luksemburskie, czyli unikania opodatkowania na skalę międzynarodową, między innymi na szkodę większości wszystkich państw Unii Europejskiej, czyli Polski. Nikt nie wierzy, że ktoś o takiej przyszłości jest wiarygodnie w stanie przeciwstawić się temu, co stworzył. Prawda? Nawet go zapytano w pewnym momencie, czy jemu nie przeszkadza ta sprzeczność. Teraz mówi o uszczelnianiu systemu, przeciwdziałaniu, unikaniu opodatkowania. W końcu do tej pory funkcjonuje ten system unikania, który on stworzył. Tam ponoć padło takie stwierdzenie, że mam dobre doświadczenia, one mi pozwolą znaleźć się w tej nowej roli, czyli być po przeciwnej stronie. Prawda? Syndrom kogo? Tego słynnego kłusownika, który jest najlepszym gajowym. Ale my nie do końca jesteśmy pewni, czy to na pewno ta rola uległa zmianie, bo Unia Europejska musi tu coś naprawić, bo tu się dzieje bardzo źle. A to są pieniądze. Czyli mamy, reasumując, kryzys pewnej organizacji, kryzys nawet personalny i nagle spór wokół osoby niepopieranej przez rząd danego państwa, co jest kanonem w tego rodzaju organizacji, osoba będąca obywatelem danego państwa i politykiem danego państwa nie może być skutecznym kandydatem, czyli takim, który tworzy nie tworzy konfliktu, czyli rozwiązuje problem. W polityce konflikt jest zawsze, ale trzeba umieć go nie tworzyć wzbędnie, który nie tworzy konfliktu, jeżeli nie ma poparcia własnego rządu. Czyli utrwalamy kryzys przywództwa, a to chyba nie jest dobry pomysł.
Panie profesorze, prezydent Francji po decyzjach dotyczących i podjętych przez rząd Polski odnośnie niepoparcia Donalda Tuska mówi, wy macie ideały, my mamy środki strukturalne. Szantaż?
Znaczy kompromitacja. Zgódźmy się. Prezydent Hollande, który nie ma, znaczy nie ma dobrej pasji. To znaczy, bo być może on napowiedział to, co myśli. I może on przedstawił swoje rzeczywiste poglądy, tylko on kompromituje te wartości, których Francja, chyba szczerze, zgódźmy się, szczerze chciała, żeby one stały się wartościami europejskimi. Że nie liczy się silniejszy, w tym silniejszy ekonomicznie, tylko liczą się również wartości, takie chociażby jak, no zgódźmy się, po to są fundusze strukturalne, żeby wyrównywać poziom rozwoju infrastruktury, poziom rozwoju tego techniczno-organizacyjno-kulturowego, czyli wiemy, że regiony Europy rozwijały się w różnym tempie. Różne zło przynosiły wojny. Niekiedy niektórzy się na tych wojnach nawet dorabiali. My akurat jesteśmy w tym regionie świata, w którym przeszły w zeszłym wieku 2 wojny na naszym terytorium. Francuzi to też widzieli w I wojnie światowej, co znaczy mieć wojnę na swoim terenie i leczyć rany przez dziesiątki lat. Po II wojnie światowej przecież było tak samo. Czyli nie tylko obiektywne zapóźnienia, jak to niektórzy mówią, różnice cywilizacyjno-kulturowe, tylko także nie zawsze, nawet zależne od naszej woli fakty, cofały nas w rozwoju, wyludniały nas. Tak jak w średniowieczu wyludniały nas zarazy, które roznosili na przykład kupcy, którzy na pewno nie robili tego na pewno nie robili to w żadnym, nieświadomie, nie wiedzieli, że mamy do czynienia z tym, że przenoszą zarazy, które wyniszczały całe regiony. Czyli świat, jego stan rzeczy nie jest taki prosty w ocenie, że to tak po prostu jesteśmy na zasadzie, jest ci źle, to jesteś winny temu, że jest ci źle, prawda? Czyli to słynne stwierdzenie, no dlaczego jesteś biedny, bo jesteś głupi, a dlaczego jesteś głupi, bo jesteś biedny. Przepraszam, nie, to jest bardziej złożone. Czyli Unia Europejska mówi, trzeba wyrównywać, trzeba się dołożyć, trzeba umieć się dzielić. Niech bogaci dzielą się z biedniejszymi, żeby na przykład potem przeciwdziałać wielkim migracjom, bo wiadomo, jak otworzymy granice, to biedne regiony się wyludnią, i ci ludzie przyjdą do tych bogatszych regionów. Zresztą widzimy, że nawet mimo tych działań to się w dalszym ciągu dzieje. Czyli to, co zrobił Hollande, no wiadomo, że on ma tak nikłe poparcie w swoim kraju, można powiedzieć, chyba już jest byłym politykiem, znaczy jeszcze formalnie prezydentem i faktycznie prezydentem i przywódcą tego państwa, no ale szanse na reelekcję chyba są zerowe, chyba nawet nie będzie kandydatem. Natomiast to stwierdzenie, sądzę, że każdy z nas, nie tylko eurosceptycy, bo eurosceptycy powiedzą, no właśnie, wreszcie powiedział, o co tu naprawdę chodzi, prawda? Czyli zwiększył ilość, znaczy poparł tymi słowy sceptycyzm tych, którzy są już sceptykami. Ale także no, utarł nosa wszystkim euroentuzjastom, którzy mówili, że Unia Europejska dba o wartości, stoi na ich straży i te pieniądze, które ma, służą dobru tak pojmowanemu, jak pojmuje to Unia Europejska. I czyli kolejna wpadka wizerunkowa. Wiadomo, że w polityce słowa są bardzo ważne, zwłaszcza te złe, te głupie słowa, nazywajmy rzeczy po imieniu. Czyli zgódźmy się, wyszliśmy z tego wszystkiego raczej poturbowani. Niektórzy twierdzą, że przegrał nas rząd, a ja powiem zupełnie inaczej. Rząd w tym starciu pokazał, że małe państwo, małe lub średnie państwo, tej niestety nie pierwszej ligi, nie jest państwem, które ma te same takie podstawowe prawa, czyli prawo do wysuwania własnego kandydata i do decydowania o tym, czy obywatel danego państwa jest kandydatem tego państwa, czy on może być kandydatem. I po drugie, może bardzo ważne, czego politycy nasi chyba, nie jestem politologiem, ale tak patrzę z boku, przecież to jest zamknięcie drogi powrotu tego polityka na polską scenę. Bo do końca będzie, dokąd jeśli kolikolwiek wróci na scenę polityczną, głównym zarzutem, który będzie mu stawiany zawsze, będzie stwierdzenie, a nie byłeś kandydatem, czyim kandydatem byłeś wtedy, jakiego rządu, czy teraz też masz tę samą nie rządu polskiego legitymację. Polityka jest twarda i nie zna sentymentów. A lubi przypominać wpadkę i lubi przypominać błędy i jak to się ładnie dzisiaj mówi, eksploatuje te błędy. W moim przekonaniu przegranym politycznie na scenie politycznej naszego kraju jest Donald Tusk. On tu już jako polityk liczący się nie wróci. Naprawdę złośliwość, teraz proszę mi wybaczyć, jestem trochę złośliwy. Ta radość w jego partii politycznej w momencie, kiedy go wybrano i z drugiej strony, czyli te takie poczucie, no nie wraca na razie. Pokazało jednak, że rzecz jest bardziej złożona i prawdopodobnie z tego będziemy się trochę musieli dłużej wygrzebywać. Nie tylko my, ale także Unia Europejska, bo dla innych państw to był bardzo zły przykład.
Panie profesorze, rocznica podpisania traktatów rzymskich, skomplikowana, napięta, trudna, kryzysowa sytuacja, bo o takiej mówimy, podejmując temat dotyczący Unii Europejskiej, także obecności Polski w Unii Europejskiej. Padają te różnego rodzaju zamiary dotyczące renegocjacji traktatów. Jak by to miało wyglądać rzeczywiście? Czy w tej bardzo skomplikowanej rzeczywistości jakakolwiek renegocjacja traktatów może przyczynić chociażby do wzmocnienia pozycji państwa polskiego?
Po pierwsze, renegocjacja w jakimś sensie już jest, bo wiemy, że to jest problem prawno-międzynarodowy. Czyli ludzie, którzy się znają na tym, to już oni na pewno powiedzą, że mimo, że jeszcze formalnych negocjacji to nie ma, ale już jest to przygotowanie. Jeżeli mówimy o konieczności, wystarczy jedna strona umowy, żeby powiedział, przepraszam bardzo, nie wypowiadam tej umowy, tylko chcę tę umowę zmienić. To już naprawdę się zaczęło. To, że my mój Boże, teraz powiem, że to jest szansa Unii Europejskiej, no bo jeżeli mamy bronić status quo, gdy to status quo zostało no, dość jednoznacznie ocenione przez bardzo ważne państwo, czyli lidera, mówię o Wielkiej Brytanii, która decyduje, tak jak w demokracji, ostatecznie decydują procedury demokratyczne i szanujemy ich wynik, prawda? To jest ta zgoda, na czym fundament państwa demokratycznego. Umawiamy się, że wynik wyboru, tak jak on jest dokonany, niezależnie, jeżeli jest ważny, to znaczy jest wiążący. Jest ważny, to znaczy, że jest wiążący. To jest umowa. Czyli umowa na tym polega, niektórzy mówią, że to jest właśnie ten tradycyjny legitymizm. Jeśli jest legitymacja władzy demokratyczna, to znaczy trzeba ją szanować. Brytyjczycy tak zdecydowali. Jeżeli ważne państwo, bardzo ważne państwo, tworzące pewien nowy wizerunek Unii Europejskiej odchodzi, a inne państwa mówią o tym, że trzeba tę organizację naprawiać. Czyli konstruktywna postawa, to nie jest postawa destruktywna. Idziemy, bierzemy swoje szmatki i wychodzimy. Zabaweczki, idziemy z tego. Nie, chcemy poprawiać. To, że mówi polski rząd, zresztą pamiętajmy, że to obecny rząd mówi, ale to było już wcześniej też mówione, że Unia Europejska wymaga tej zasadniczej debaty wewnętrznej. W poprzednim, parę tam no, minut temu mówiliśmy o tym, że my potrzebujemy naszej debaty. Ale Unia Europejska też potrzebuje własnej debaty, tej debaty na tym innym forum, nowej definicji tej organizacji. Dlaczego? No bo można by powiedzieć tak, są przeciwnicy, którzy mówią, to tak mówią eurosceptycy, nie są w stanie naprawić tej organizacji. I ta organizacja rozsypie się. Czyli patrzą na to z perspektywy, no tak jakby samosprawdzającej się hipotezy. Nie mamy, ta organizacja nie ma zdolności samonaprawy, w związku z tym nie będzie umiała renegocjować, bo renegocjacja to jest instrument, to jest ta wartość dodana. Zmieniamy reguły po to, żeby były, bo te nas nie satysfakcjonują, zmieniamy, co to jest umowa. To jest prawo, które rządzi między nami, a prawo międzynarodowe, traktatowe wynika z umów. Czyli jeżeli państwa zmieniają treść umów, to znaczy ta treść umów ma wnieść nową wartość, ma naprawić coś, być stanem lepszym, przynajmniej w intencji, bo nie zawsze to wychodzi, ale od tego, co było. Jeżeli są do tego chętni, a przecież co to jest Europa dwóch prędkości? Nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, to też jest zmiana reguł, bo na razie Europy dwóch prędkości w sensie prawnym nie ma. Ona może była w tle, tak jak albo Wielkie Cesarstwo i Cesarstwo było formalnym stanem rzeczy. Tu mamy teoretycznie monolityczną organizację równych sobie państw. Nie ma ważniejszego regionu w sensie formalnym. Wiadomo, że jest ważniejszy. Przecież stara Unia ma większe historyczne związki niż my, którzy mamy raptem nieco ponad 10 lat za sobą. Co to oznacza? Jeżeli ktoś chce to naprawić poprzez zmianę umów, to działa na korzyść tej organizacji. Ci, którzy, z całym szacunkiem, zupełnie nie rozumiem tych, którzy mówią, że nie należy renegocjować, bo to zaszkodzi Unii, to może tylko Unii pomóc. Czyli jeśli ktoś jest, ja nie jestem przesadnym euroentuzjastą, nigdy tego nie ukrywałem, doceniam wartości tej organizacji i doceniam jej rolę historyczną, zwłaszcza wszystkie państwa tego regionu, dlaczego się Serbia nawet ustawiła w tej kolejce, bo wszystkie państwa tego regionu nie widzą innej drogi, jak droga poprzez Unię Europejską. Czyli widzą jako sposób legitymizacji kolejnego etapu swojego rozwoju. Czyli niezależnie nawet biorąc pod uwagę kosztów, bo to wiąże się również no, ze stratami. To nie są same zyski. Wręcz odwrotnie, można powiedzieć, można nawet ważyć, czego jest więcej, korzyści czy strat. Ale wszystkie państwa będą przez to przechodzić. Tak jak będzie przechodzić i Serbia, jeśli zostanie przyjęta, i Czarnogóra, co wcale nie oznacza, że to jest dla tej organizacji jakby droga do jej odnowienia, bo odnowienie tejże organizacji wymaga sięgnięcia do istoty tego, co właśnie wywodzimy z traktatów rzymskich. I Unia Europejska, jeśli chce przetrwać w sensie pozytywnym, czyli wszyscy euroentuzjaści powinni się opowiadać za tak zwanym rozsądną rewizją traktatową, ponieważ to jest metoda naprawy tego rodzaju organizacji. Wiemy przecież, patrzmy na ONZ. ONZ nagle się najpotężniejsza jeszcze 20 lat temu organizacja. Rada Bezpieczeństwa, ONZ, to było to, co się działo w Radzie Bezpieczeństwa, to było najważniejsze wydarzenie medialne. Teraz, czy ktoś w ogóle pamięta, że jest coś takiego jak Rada Bezpieczeństwa? Organizacja istnieje, płaci składki, ma, nie wiem, chyba dziesiątki tysięcy urzędników, wydaje pieniądze i się marginalizuje, tak jak kiedyś Święte Cesarstwo Rzymskie, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego istniało przecież prawie do, właśnie jeszcze w XIX wieku istniało. Dopiero Napoleon je zlikwidował, a przecież było już organizacją fasadową. Jeśli Unia Europejska nie chce być organizacją fasadową, musi rewidować swoje zasady tak, aby, no bo wiadomo, już nie będzie federacją. Co do tego nie ma wątpliwości, że nie będzie federacją. Czyli kierunek w stronę federacji. Czyli wielkiej, czyli już państwa, bo federacja to już jest państwo. Nie konfederacja, tylko federacja. W istocie jesteśmy czymś na granicy niezależnych państw, które oddały część suwerenności, ale zachowujemy w większości dziedzin no, tą formalną suwerenność. Na przykład nakładamy podatki sami, chociaż już nie mamy, niektóre państwa nie mają suwerenności pieniężnej. Pieniądz jest podstawowym atrybutem suwerenności. Już niektóre państwa tego, sfera euro, nie ma. I tam już EBEC, Europejski Bank Rozwoju, już jest tym, który rządzi. Naprawdę rządzi. Już nie rządzi to państwo, tylko rządzi ten bank centralny, czyli politycy rządzący tym bankiem, bo inaczej nigdy nie będzie. I jeżeli ta organizacja chce wyjść ze swojego kryzysu, nie tylko kryzysu przywództwa, bo być może to są tylko ludzie, prawda? Tylko ludzie, jasz ludzi. A z drugiej strony zmiana koncepcji tej organizacji. I oczywiście nie będzie zmiany koncepcji tej organizacji, jeżeli się wszyscy na to nie zgodzą. Czyli wszyscy, czy oportunistycznie, czy też świadomie, celowo, czy też będzie to zgodne z interesami, się zgodzą. Jeśli nie, to ta organizacja będzie w stanie kryzysu. I o paradoksie, ona może w stanie tego kryzysu trwać bardzo długo. Tak jak ONZ, który kiedyś rządził światem, Rada Bezpieczeństwa w istocie rzecz biorąc nigdy nie była aż tak daleko idącą organizacją, tak daleko zintegrowaną, albo miała często podstawowe znaczenie dla wojny i pokoju, czyli dla rzeczy zasadniczych w świecie. Teraz okazuje się, że gdzieś jest jakąś fasadową organizacją, która sobie żyje, sobie, jak mówi, i wydaje swoje pieniądze, bo ma je dla siebie, żeby je wydawać. Unia Europejska może się w ten sposób, bez Brexitów, bez kolejnych wyjść, może też się w ten sposób marginalizować. I wszyscy euroentuzjaści, wszyscy ludzie, którzy są jej zwolennikami, powinni szukać nowej wersji tej organizacji. A tą wersję można osiągnąć tylko poprzez zmianę traktatu, bo to jest źródło jego obowiązywania. W ogóle istnienia tej organizacji. A my, no nie bójmy się tego, że mamy różne zdania na ten temat. Nie bójmy się bycia niepoprawnym. Będą ci, którzy, nie potępiajmy tych, którzy są entuzjastami, a także nie piętnujmy tych, którzy są sceptykami. Tylko też zarówno sceptycy, jak i ci, którzy są entuzjastycznie nastawieni, niech usiądą razem i nie kłócą się niemerytorycznie, niech się kłócą, ale niech się nie kłócą, niech się kłócą po to, żeby zdefiniować, czego my chcemy, my, Polacy, czego chcemy od tej organizacji. Ustalmy tą listę, a potem zobaczmy, czy ta organizacja chce tego, gdzie jest to zgodne z tym, czego my chcemy. Być może nie wszystko osiągniemy, no ale może na tej zasadzie większej połowy. Jeżeli tą większą połowę ta organizacja nam będzie gwarantować, albo przynajmniej mamy szansę to zrealizować, to wtedy będziemy za, prawda? No bo wtedy wiadomo, chcemy tego, ta organizacja z tą organizacją nam po drodze. To bardzo skomplikowany proces. Czy co nam w tym przeszkadza? Ostatnie zdanie. Poprawność słów. My się musimy wyrwać z martwego języka, takiego przypisania. Nie bójmy się krytyki, nie bójmy się bycia sceptykiem i nie potępiajmy się wzajemnie za poglądy. Nie potępiajmy się. To są poglądy w sferze niepoprawności, tylko w sferze argumentów. Przejdźmy do sfery argumentów. Jeżeli do tej sfery przejdziemy, naprawdę nam to tylko pomoże.
Jeden bardzo ważny i zasadniczy aspekt także, panie profesorze, Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, to jeden z największych płatników kwoty netto do budżetu Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście bez Wielkiej Brytanii finansowo Unia Europejska, jak i ten organizm naznaczony różnego rodzaju kryzysami, poradzi sobie?
Znaczy, co do tego, to znaczy w pytaniu już jest odpowiedź. To w tym wariancie to nie mamy wizji tego pozytywnego scenariusza. Bo przecież po pierwsze, politycy zdali się zaskoczyć. Czyli nie mamy dobrych tych od ludzi od prognoz. Nie mamy. Jest takie słowo, które coraz częściej słyszę. To jest słowo bardzo, no to wręcz oskarżenie pod adresem wszystkich ekspertów, tym i naukowców. To słowo się nazywa, to słowo brzmi nieprzewidywalność. Wszystko jest nieprzewidywalne. To znaczy, że nie umiemy przewidywać, prawda? Czyli nasza wiedza, czyli nasze umiejętności. Wiadomo, że to nie jest proste, no ale przecież chociażby po to gromadzimy wiedzę na uniwersytetach, badamy, żeby móc nie tylko poznać przeszłość, teraźniejszość, ale móc sformułować naukowe, albo przynajmniej uzasadnione, poprawne metodologiczne prognozy. Jeżeli ciągle używamy słowa nieprzewidywalne, świat jest nieprzewidywalny, to znaczy może nie umiemy go zrozumieć. Nie rozumiemy tego, co się dzieje wokół nas. Czyli Wielka Brytania w sposób, w cudzysłowie, nieprzewidywalny, a przecież mogło tak być, no mój Boże, mogło tak być, nawet wbrew temu, że zapłaci za to być może rozpadem jako Zjednoczone Królestwo, które Szkoci chcą pozostać w Unii Europejskiej. Być może chcą i może nawet zostaną. Nikt nie zna tego wariantu przecież, ale trzeba go brać pod uwagę. To państwo już odchodzi. Wiemy, Theresa May jasno powiedziała, nie będzie żadnego wariantu, tego drugiego wariantu. Jest ten, jest ta data, gdzie my ogłaszamy w sensie prawnym. Fakt stał się faktem, fakt prawny. To jest fakt prawny, to jest prawo. My występujemy, czyli to, co się zaczęło, skończy się tylko tym, że już jesteśmy po rozwodzie, prawda? Czyli nie będzie inaczej, nie będzie wariantu, jakby wariantu pośredniego. No to znaczy, że trzeba piorunem myśleć. Co zrobić w sytuacji, kiedy ta organizacja już jest w głębokim kryzysie finansowym? Przecież to, o czym mówiliśmy przed chwilą, kryzys ten w tej harmonizacji podatków, to jest kryzys harmonizacji dochodów. Bo harmonizujemy dwa najważniejsze podatki, czyli akcyzę i VAT, gdzie są największe straty. Czyli wszyscy o tym wiemy, że harmonizacja dwóch najważniejszych podatków, które sfinansowały historię tej organizacji, bo były to sukcesy, nazywajmy rzeczy takimi, jakie były. Ale zarazem po latach wyhodowaliśmy, przepraszam za okropne słowo, największą lukę w dochodach. Nigdy w czasie pokoju w żadnym państwie nie utracono tyle dochodów. W czasie wojen to wiadomo, ludzie nie płacą podatków, ale w czasie pokoju żadnych nieznanych, nie znamy przypadku, kiedy by tracono 1/5, co piąte euro jest stracone. Czyli w państwie, wydawałoby się w państwach dobrze zorganizowanych. No zgódźmy się raczej, jak na średnią światową, to zupełnie nieźle. Czyli nie wszystko nam wychodzi. A wręcz odwrotnie, rzeczy sztandarowe nam nie wychodzą. No przecież pieniądze, no to jest klucz do odpowiedzi. Mamy pieniądze, możemy rządzić, prawda? Pieniądze są z podatków. Jeżeli nam to nie wyszło, bo zgódźmy się, harmonizacja podatków nam nie wyszła. Nawet już to eurosceptycy niechętnie, ale przyznają. Czyli to, jeżeli popełniamy błędy i nie błędem, nie umiemy z tego wyjść. Wszyscy mówimy od siedmiu lat, że to trzeba naprawić. I cośmy naprawili od tego 2010 roku, kiedy były pierwsze raporty, tu się dzieje bardzo źle, trzeba to naprawić. Cośmy zmienili? Tylko język się zmienił, że trzeba to naprawić, prawda? I 7 lat minęło i w dalszym ciągu nie naprawiliśmy. I nagle się okazuje, że wychodzi wielki gracz, bogaty gracz, bo to jest bardzo istotne, bogate państwo, bo jak się pozbywa dłużnika, no to zgódźmy się, wszyscy by się cieszyli, prawda? Państwo zresztą z bardzo, bardzo, bardzo złym systemem podatkowym, żeby nie było wątpliwości. Luka podatkowa w Wielkiej Brytanii jest bardzo podobna do polskiej. Czyli wcale państwo pod tym względem nie mające sukcesu, ale bogatsze, silne. Nie ma wizji, która by tu, przynajmniej nikt nie przedstawił nam tak zwanej domkniętej koncepcji zmiany akcentów, zmiany lidera, który by tu był. Wszyscy wiemy, tak się domyślamy, że w to miejsce wejdą Niemcy albo już weszły i wiedzą, że nie będzie żadnej alternatywy wobec siły gospodarki, a zwłaszcza państwa niemieckiego, zresztą ze względu chociażby na to centralne położenie. No i to, co niestety dla nas jest tak najtrudniejsze do takiego, na niektórych słów to jeszcze my nie bardzo się przebijamy z pewnymi słowami. Wiemy takie słowo Mitteleuropa. To jest Friedrich Neumann, to jest 1915 rok, koncepcja takich niedużych państw środkowej Europy. Właśnie wtedy pojawia się Mitteleuropa, środkowa Europa. Wtedy się pojawia koncepcja państwa litewskiego, łotewskiego, estońskiego, białoruskiego. Takich państw wtedy nie było. To jeszcze ciągle było Cesarstwo Rosyjskie, prawda? Polski oczywiście. Polska była jakby bezspornie państwem, które przynajmniej powinno być. Ale obok tego pojawia się Ukraina. I wtedy chciano zorganizować taką sferę wpływów. To się właśnie nazywa Mitteleuropą, czyli państwa, tak zwane państwa narodowe tego regionu, politycznie i ekonomicznie związane z państwem niemieckim, tym wielkim państwem niemieckim, które dzięki temu zyskuje rynek zbytu. Bo zawsze to, co było problemem od czasów kajzerowskich, czyli od lat 70., w zasadzie 80. XIX wieku, to była nadwyżka eksportu. To państwo nie było w stanie swoim rynkiem wewnętrznym po prostu kupić to, co produkuje. Czyli za duży przemysł w stosunku do tego, co ten państwo było w stanie przecież potężnym rynkiem wewnętrznym chłonąć. Czyli musi mieć trwałe rynki zbytu. Nie wygrywało niskimi kosztami, bo to nie jest kraj taniej siły roboczej. To nie jest państwo takie, jak na przykład Chiny mogą konkurować tanią siłą roboczą. Czyli towar jest ten sam, tylko dużo tańszy. To jest państwo wysokich płac. Wtedy już był tam system emerytalny przecież. Pierwszy w świecie, bismarckowski. Czyli trzeba stworzyć trwałe rynki zbytu. I to był pomysł na Mitteleuropę, prawda? I ją wtedy częściowo zrealizowano, ale tak naprawdę to dopiero teraz ją zrealizowano. Co nas uspokajało? Że Mitteleuropa jest częścią Europy, prawda? Czyli jednak ważniejsza jest Unia Europejska, która w jakimś sensie ograniczy te niemieckie ambicje i tą siłę, i tą przewagę, bo w końcu w sensie państwowym, no to zrealizowano ten program. Jest i Ukraina, jest i Białoruś, jest Litwa, Łotwa, Estonia, tylko Polska jest trochę za duża jak na koncepcję Neumanna. I dlatego ci, którzy mówią, nie chcesz Mitteleuropy, tej w tym wariancie Friedricha Neumanna, to chciej Europy. Tak, to jest taka odpowiedź. Ta Europa, czyli Unia Europejska, będzie czym? Będzie tym, który ograniczy siłę Niemiec. Tylko pytanie, czy rzeczywiście Unia Europejska jeszcze ma tę zdolność, a przede wszystkim czy chęć? Bo wyjście Wielkiej Brytanii słusznie oceniano jako wyjście równorzędnego, albo przynajmniej porównywalnego gracza politycznego i ekonomicznego z Niemcami. Teraz już go nie ma, Francja słabnie, to żebyśmy nazywali rzeczy takimi, jakimi one są. I co to oznacza? Jeżeli my chcemy ocenić przyszłość, również tą czysto ekonomiczną, co jest bardzo ważne, pieniądze się liczą, to my musimy brać pod uwagę, czy Unia Europejska dwóch prędkości, która w jakimś sensie staje się pewnym, jak skoro ktoś to powiedział, to znaczy, że jest to przedmiot naszej debaty. Nieważne, czy się zgadzamy, pewnie się nie zgadzamy, ale to już istnieje jako przedmiot debaty. Czy Unia Europejska, która będzie miała tak na tyle siły, takiej siły politycznej, a przede wszystkim woli, żeby nie stać się taką czapką krzywo nałożoną na koncepcję Mitteleuropy, bo sądzę, że to nie bardzo będzie się nam podobało, ale musimy bardzo trzeźwo patrzeć, w jakim kierunku to w rzeczywistości ewoluuje.
Panie profesorze, chciałbym zaprosić także naszych widzów do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Polska w Unii Europejskiej. Gościem naszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów spoza granic naszej ojczyzny 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. I dwa numery telefonów dla widzów korzystających z telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zanim podejmę telefon, powróćmy do tej Mitteleuropy, panie profesorze. Czy rzeczywiście Grupa Wyszehradzka może stać się taką konstrukcją, która jest w stanie przełamać właśnie taką wizję Europy?
Znaczy, ja jestem przekonany, to znaczy nawet nie tylko przekonany, ale przecież nikt tego oficjalnie nie przyzna, bo przecież to jest sfera stosunków i sfera języka dyplomatycznego, że to jest właśnie próba znalezienia jakiejś definicji tych państw, tych państw, które są w kręgu koncepcji Mittel Europy, bo warto to uwypuklić różnicę między Mittel Europą sprzed 100 lat i obecną. Ona nie obejmowała wtedy jeszcze państw, które powstały z samolikwidacji i rozpadu Austro-Węgier. Niemcy szanowali, czyli Berlin szanował Wiedeń, prawda? I nie chciał mieszać, ani nie wymyślał państwa słowackiego, czeskiego, już nie mówiąc o Rumunii, prawda? Która już wtedy była, ale były tam wpływy niemieckie, ale to nie była część Mittel Europy. A dzisiaj Mittel Europa sięga w istocie rzecz biorąc Bułgarii, prawda? Czyli państwa, które jest już dość odległe od koncepcji tamtej sprzed 100 lat. Czyli to jest dużo szersza wizja i chyba dużo skuteczniej realizowana, przepraszam, cynicznie mówiąc, nie z naszego to punktu widzenia, ale z punktu widzenia autora tej koncepcji, dużo mądrzej realizowana. Dużo, można powiedzieć, lepsi politycy są dzisiaj w Berlinie, w sensie czysto skutecznym ich umiejętności, ich tego elastyczności niż ci, którzy byli wtedy w Berlinie przed 100 laty, którzy przecież z wielkiego mocarstwa przez 4 lata doprowadzili się do katastrofy i do upadku swojego państwa. Przegrali wojnę, którą sami zresztą wywołali, degradując swoje państwo, tracąc swoją podmiotowość, prawda? Czyli to była katastrofa, to była klęska ekonomiczna, polityczna, każda, prawda? Państwo było dużo silniejsze, dużo lepiej organizowane niż Republika Weimarska, która potem wiemy, w co się przekształciła przez swoją biedę i nieumiejętność rządzenia, mimo że była państwem demokratycznym. Dużo bardziej demokratycznym niż Reichstag z czasów Wilhelma II. I proszę zauważyć, teraz mamy szerszą wizję Mittel Europy. Dużo większą. Dużo większe pole tej polityki. Czyli to nie tylko chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię, to chodzi również i o Węgry, które już były wtedy, w końcu w dualistycznej monarchii, to była Austro-Węgry, czyli to było Wiedeń i Budapeszt, to były stolice państwa sojuszniczego, słabszego, ale jednak sojusznika, któremu tam berlińscy politycy nie mieszali w ich kociołku, który i sam rozpadł się w momencie, w ciągu tygodnia tak naprawdę, kiedy ostatni cesarz powiedział, że każdy może robić co chce, każdy naród może opuścić armię austro-węgierską i wszyscy się rozeszli jednego dnia. Czyli może to się zdarzyć, czyli takie fakty mogą mieć miejsce zupełnie nieprzewidywalnie. I teraz mamy do czynienia z sytuacją taką. Czy my jako państwa, te państwa średniej wielkości, zgódźmy, średnie albo nawet wręcz małe, liczą się pieniądze i siła, nazywajmy rzeczy, nawet w demokracji to się liczy, bo czy jesteś w stanie wyłożyć określone sumy, czy też wyciągasz ręce po określone sumy. Przecież wiadomo, jak pożyczasz, to możesz się stać panem swojego wierzyciela, ale najpierw to musisz o to bardzo, bardzo poprosić i nic ci tego tak naprawdę za darmo nie da. Czyli musisz spełnić pewne warunki polityczne, bo wielkie pieniądze są zawsze polityką. Nie ma wielkich pieniędzy bez polityki, bo one tworzą fakty również polityczne. I miejmy nadzieję. I to jest, ja jestem w to chcę wierzyć, bo wiadomo, że nie mając wpływu, obywatel może prezentować poglądy, chcieć przekonywać do czegoś. No to jest rola ekspertów. Mogą ogłosić, korzystając z cudownego miejsca mediów i zaproszenia, że może mówić o tym, dzielić się swoją myślą. Ale z drugiej strony mogą też wyrażać swoje pragnienie. Pragnienie bardzo ważne. Żebyśmy my zrozumieli, że porozumienie między państwami tego regionu, czyli państwami, które tak mniej więcej tak są od licząc od północy, to już jest, i to nie jest Bałtyk, to jest północny, to jest Skandynawia. Czyli Skandynawia też jest częścią tej koncepcji, prawda? Bo Skandynawia jakoś szczęśliwie była z boku wielkich wojen, poza Finlandią i Danią, ale te wojny i tak u nich nie były tak straszne, jakie nawet tam, gdzie były, w stosunku do tego, co myśmy przeżyli. Zaczynając od Finlandii poprzez państwa bałtyckie, poprzez Polskę, a idąc dalej na południe, może nawet dojść nawet do państw byłej Jugosławii. Czy my mamy pewne wspólne interesy? No oczywiście, że mamy wspólne interesy. A jeżeli politycy mają to zdefiniować, znaczy po to są politycy, żeby usiedli i tak to ustalili. Tu się zgadzamy, tu nie ruszamy, tu nie zgadzamy się, ale sobie nie przeszkadzamy. A to jest kwestia sporna, odłożona na jutro. Jeżeli idziemy tą drogą, to mamy szansę, bo uwaga, odtwarzają się stare Austro-Węgry. Pamiętajmy, że odtwarzają się państwa byłych Austro-Węgier, Czechy, Węgry, Słowacja, Austria potrafią w bardzo wielu dziedzinach współpracować, a wtedy świat zaczyna się odtwarzać w kategoriach sprzed 100 lat. Nie oceniam tego. To może być nawet dobre, tylko my jesteśmy wtedy z boku tego całego procesu. Nie jest to w naszym interesie, żeby odtwarzały się stary alians budapesztańsko-prasko-bratysławsko-wiedeński. Lepiej, żebyśmy my byli w tym aliansie jako jednego z równych graczy. Nie chciejmy przywództwa, bądźmy równi. To już będzie bardzo dużo.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej z Kolonii mówi.
Pozdrawiam, panie Andrzeju. Witamy serdecznie.
Proszę ojca, proszę serdecznego gościa. Mittel Europa żyje dalej. Tutaj dzwonię z tego kącika niemieckiego i obserwuję to od dłuższego czasu i można sobie śmiało powiedzieć, że tak jak pan Martin Schulz teraz jeździł tutaj po mieście i tam swoje prelekcje na temat wyborów mówił, to jednak został szybko przygwizdany, powiedzmy w cudzysłowie, przygwizdany przez przedstawicieli gospodarki niemieckiej, że nie będzie tam żadnych dużych zmian robionych, jeśli chodzi o umowę między pracownikami i pracodawcami. Poza tym Niemcy mają stosunkowo niski, jeśli chodzi o ten niski poziom dochodu, 8,50 euro, to jest bardzo niski. Tutaj odbiło się to strasznie socjalnie na narodzie, ponieważ z tych pieniędzy nie da się rady wyżyć, powiedzmy, dla rodziny i to są bardzo niskie dochody. Powiedzmy tak, oni zaniżyli dochody do maksimum, poobcinali te renty do maksimum, dokądś te pieniądze poszły. Te pieniądze zapompowane zostały w gospodarkę niemiecką i powiedzmy sobie w ten sposób, euro jest stosunkowo niskie i to jednak przynosi Niemcom w pewnym sensie tą ekspansję gospodarczą na cały świat. No ale niestety to jest za jakąś cenę. I tutaj też jest pan Martin Schulz, jak już był, jako przyszła nadzieja, że ludziom się poprawi lepiej. Jednak jego punkty tutaj w różnych tam rankingach troszeczkę opadły. Ale to nie będzie miało znaczenia, bo oni znowu się zwiążą, CDU z SPD się zwiąże, czyli będzie to samo, co było przed tym. Jedynie może będzie pan Schulz na czele, a pani Merkel jego zastępcą. To nie odgrywa żadnej roli. Tu jest mocna ręka gospodarki niemieckiej, która steruje tym państwem. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Polski. Ja wyczytałem ostatnio, że puściliśmy pierwszy samochód, który jest napędzany prądem elektrycznym, z czego jestem dumny, dobre początki. To może jednak te technologie, które nasze państwo by miało szansę naszych młodych studentów zaangażować, dać jakąś szansę, może by poprawiło ten stosunek gospodarczy, bo to jednak liczą się gospodarki i głowy, które w tym państwie są. No niestety mamy mamy rząd, który jest dobry. Niestety mówię dlatego, że tamten były rząd duże nam kłody rzuca pod nogi. Tego na przykład ja nie rozumiem. To już nawet, za przeproszeniem, mój pies nawet tego by nie zrozumiał. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Jaki będzie nasz układ w stosunku do Ukrainy? Bo tam się cały czas coś się kręci i ja mam odnoszę takie wrażenie, że my wyrzucamy pieniądze tam, gdzie nie trzeba, że to nic nie przyniesie, ponieważ tam nie ma żadnej stabilizacji, która by nam w pewnym sensie zwrot tych pieniędzy dała. No przecież wiadomo, komu się pieniądze pożyczy, to się oczekuje, że przynajmniej odda to, co my pożyczyliśmy. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Panie Andrzeju, dziękujemy za ten głos poza granicą ojczyznym. Bardzo proszę, panie profesorze.
No to trzy pytania, trzy zupełnie różne problemy. Bardzo serdecznie dziękuję za te refleksje i za wskazanie pewnych sfer, które trzeba dostrzec, zauważyć i do nich się odnieść. Jak wiemy, Niemcy są zakładnikami swojej pozycji. Jest coś takiego. To jest bardzo ważna, nie moja zresztą oczywiście, myśl, że jeżeli powstaje zbyt duży twór, zbyt duży, bo przecież pamiętajmy, próba powrotu do tych zjednoczeń XIX-wiecznych, Niemcy nigdy nie były jednym państwem, a jeśli były, to były tym takim państwem fasadowym, tym cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego, które najczęściej prowadziło wojny ze swoimi między sobą, prawda państwa? A jak w momencie, kiedy rozpoczęła się rewolucja w istocie rzecz biorąc, rewolucja reformacji, bo to naprawdę była rewolucja, to nie tylko była reformacja, były pokłopskie powstania, to już nigdy się te państwa nie pogodziły. Podzieliły się na państwa protestanckie i katolickie, prawda? A mimo, że były cząstką tego samego w końcu cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Czyli to było wiele państw. I nagle w XIX wieku powstaje Związek Państw, bo przecież cesarstwo niemieckie, te kaiserowskie, to nie było to państwo, to był Związek Państw, to było Związek Książąt. To w dalszym ciągu były odrębne państwa. W istocie rzecz biorąc, dopiero Republika Weimarska tworzy jedno państwo, chociaż też państwo federacyjne. Przecież powrót po II wojnie światowej do podziału Niemiec nie był czymś nienaturalnym, tylko Niemcy były od wieków wielopaństwowym tworem, czyli nie tworzyło jednego państwa. I nagle się okazuje, że teraz przez te 25 lat, podnosząc nieprawdopodobne tego koszty. Koszt zjednoczenia, tego co nazywamy zjednoczeniem Niemiec, był gigantyczny. Okazał się zresztą taką średnio dość efektywną inwestycją, bo na przykład się ta wschodnia część wyludniła. Wyludniła to każdy, kto mieszka w okolicach Szczecina i wie, co się dzieje za granicą, że tam po prostu już są sami imigranci, bo już miejscowa ludność dawno stamtąd wyjechała, albo są to, albo wymierają ostatni emeryci. Czyli to nie jest tylko sukces, albo nawet nie przede wszystkim, a w wielu dziedzinach to jest nawet ogromny koszt uratowania czegoś, co zaczęło umierać najzwyczajniej w świecie. I to, o czym pan powiedział, to było bardzo ważne. Te państwo tnie swoje wydatki socjalne, tak. Przecież ten głos jest charakterystyczny. To państwo tradycyjnie, państwo silne socjalnie, redukuje swoje zobowiązania po to, żeby inwestować swoją gospodarkę. Czyli mówiąc dokładnie, do tego się też dokłada. Pamiętajmy, do gospodarki się też dokłada. Inwestycje to jest dokładanie. I to państwo nie istnieje bez swojego rynku zewnętrznego, który my między innymi tworzymy. My, Polska, Litwa, Łotwa. Państwa te tworzą ten rynek, bez tego rynku ta gospodarka nie wytworzy. Czyli nie będzie miała tych efektów, po prostu nie będzie miała zbytu, bo już nie jest tak konkurencyjne. Dzisiaj z Azją to już nikt nie jest w stanie, z Chinami nikt nie jest w stanie konkurować, bo są w stanie wyprodukować każdy produkt, ale za to dużo taniej, prawda? Każdy produkt. Stara teza, że przepraszam, my jesteśmy lepsi cywilizacyjni, a oni nie potrafią. Potrafią. Potrafią Korea, która była w dzienniku, pokazała, jak małe państewko, biedne, nędzne, zniszczone, nędzne w sensie z biedy, ludzie, którzy nie dojadali, zniszczone przez wojnę, jest w stanie stać się super ekonomicznym. W sensie ekonomicznym to jest fenomen. Korea jest w ogóle czymś niepołudniowa, to jest fenomen, prawda? Jej zdolności produkcyjne, popatrzmy, ile samochodów jeździ wokół koreańskich, są silniejsi ekonomicznie od nas. Tak, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu. Nie tylko od Niemiec, nie tylko od Polski, od Niemiec też. Są silniejsi, produkują równie dobrze, ale za to taniej. To jest bardzo ważne, taniej. Czyli trzeba te państwo, ten wielki moloch, który powstał jakby odtworzenie XIX wieku, powrót do koncepcji zjednoczeniowej XIX wieku. Niektórzy twierdzą, że trochę sztucznej, że to wcale nie było ani oczywiste, ani konieczne. Nawet dla Niemiec nie było konieczne. Żeby to utrzymać, trzeba utrzymać i Mitteleuropę, czyli ten rynek zbytu, ale trzeba też zbierać pieniądze od swoich obywateli, czego stwierdzenia pana były kapitalnym przykładem, bo to tak z bliska wygląda. To w Polsce my oczywiście jesteśmy biedniejsi. Dla mnie, dla nas tamten stan nawet po redukcjach jest czymś, co byśmy chcieli mieć. Ale zgódźmy się co do jednej rzeczy. To państwo też nie jest w okresie swoich największych sukcesów ekonomicznych. I te państwo, które, proszę zwrócić uwagę, które z jednej strony nagle jest tym, od czego zacząłem, zakładnikiem swojej pozycji. Czyli nagle zostało to, o czym mówiliśmy poprzednio, wypchnięte do roli przywódcy, prawda? Bo w zasadzie już wszyscy ci równi politycznie już się tylko patrzą na Berlin, to wy decydujcie, prawda? Nie my decydujemy, tylko wy decydujcie. Oczywiście zachowamy pewne pozory, tak jak Hollande jeździł do Mińska, niektórzy twierdzą, jako przyzwoitka, żeby nie było, że tylko pani Merkel rozmawia z Putinem, ale także rozmawia również z prezydentem Hollandem. Czyli państwo, które jest w momencie swojej historii nie tylko w konfrontacji ze światem, który stał się silniejszy. Który stał się silniejszy i bogatszy. Bogatszy, tańszy, i z jednej strony, co bardzo ważne, elastyczny, innowacyjny, co jest istotne, innowacyjny, co pan powiedział w trzecim pytaniu. Ten wygra oczywiście, kto ma pieniądze, ale ten, kto ma pieniądze i zdolności innowacyjne, czyli albo wychowa, albo kupi. Amerykanie zawsze kupowali mózgi w świecie, czyli ściągali ludzi, mieli pieniądze, nie musieli sami być innowacyjni, bo kupili każdego, kto był innowacyjny. Między innymi wiemy, że dużą część tej krwi to myśmy oddali jako Polacy, oddając te pokolenia i tych wykonawców i tych twórców, którzy stworzyli siłę innych przez to, że wnieśli do tego nie... Oni dali pieniądze, a myśmy dali swoją myśl, czyli coś równie istotnego jako wkład. I to ja się tu zgadzam z tą wypowiedzią. Jestem całkowicie za. Uważam, że my nie kupimy za pieniądze swojej pozycji, bo ci, którzy są od nas silniejsi, mają również więcej pieniędzy. Ale my możemy mieć inne aktywa. I tymi aktywami, no mój Boże, jestem z uniwersytetu, więc oczywiście ktoś mówi, jest pan obciążony swoją miejscem pracy i chce pan, że patrzy pan na świat z perspektywy uniwersytetu. Ja mogę powiedzieć odwrotnie. A mamy alternatywę wobec tego pomysłu? Bo przecież nie ściągniemy tych innowatorów, użyjmy tego określenia, z innych państw, bo nie mamy na to pieniędzy. To bogaci kupują tych najlepsze, ten tak zwany drenaż mózgów, ale to trzeba mieć pieniądze. My możemy tylko stworzyć swój kapitał i go obronić, żeby nam ktoś nie wydrenował. No i to trzecie pytanie, można powiedzieć, chyba najważniejsze. Jak to fajnie jest to, że ktoś patrząc z Niemiec widzi dużo, moim zdaniem, mądrzej niż my na przykład w naszej oficjalnej, tak zwanym głównym nurcie. Nasze angażowanie się na Ukrainę nie jest dobrym pomysłem. To naprawdę nie trzeba bardzo głębokich studiów, żeby widzieć, że to państwo nie wychodzi ze stanu kryzysu. I ono nie wychodzi na prostą. Bo ktoś mówi, dobrze, dobrze, jest to okres jakiś tam kryzysowy, wyjdzie z tego. Nie wychodzi z tego. Mitteleuropa zakładała właśnie Ukrainę. To był absolutny, najważniejszy element obok Polski. To była właśnie Ukraina. Tak, tak, nie kończyła się Mitteleuropa na Bugu. Nie, to była jeszcze i Białoruś i Ukraina. Przecież pierwsze rządy Skoropadzkiego to są Ukraińca, który nie umówił ani słowa po ukraińsku, żeby nie było wątpliwości, ale kto go tam stworzył? Kajzerowska armia, która była na tych terenach. Ona wykreowała pierwsze tak zwane rządy Ludowej Republiki Ukrainy. Czyli to już wszystko było. To już nie jest to, że my są to rzeczy nowe, o których nigdy nie spotkaliśmy. I sądzę, że my niepotrzebnie się w to angażujemy. Już nie powiem, żeśmy stracili ileś tam punktów, to co jest ważne w świecie, bo wyszliśmy na człowieka, na rusofobów, na kogoś, kto tylko jest w ciągłym stanie kryzysu, nie umie sobie ułożyć stosunków z Rosją, czyli raczej nie są to aktywa, tylko raczej pasywa. Blisko jesteśmy, a nie umiemy sobie ułożyć stosunków. Ci, co są bliżej, potrafią lepiej. Słowacy i Węgrzy. Węgrzy mają znacznie gorsze doświadczenia ze Związkiem Radzieckim i my. W 1956 roku to polskiego października nie rozjechały radzieckie czołgi. A Węgrzy wtedy walczyli, to było powstanie. Czyli mimo tak złych doświadczeń, co było wcześniej, powstanie Koszuta, prawda? Kto uśmierzył to powstanie? Rosyjskie wojska, ratując zresztą Franca Józefa. Czyli Węgrzy mają dużo więcej złych doświadczeń z Rosją, albo na co najmniej tyle samo, jeśli nie więcej, jednak potrafią się z nimi układać, prawda? Czyli politycy wymagają, muszą być elastyczni, prawda? Muszą wiedzieć, czy kierować się interesem, a sentymenty i resentymenty są ważne, nie zapominajmy o nich, ale ważniejsze jest to, co jest dzisiaj i to zwłaszcza, co będzie jutro. I chyba to, co powiedział pan, sam bardzo skromnie, jak zawsze kocham ludzi, którzy skromnie patrzą na świat i mówią, nie mądrze się, ale powiem, czy to jest bez sensu, my się w coś angażujemy, czyli tracimy nadzieję przede wszystkim politycznie, tracimy ekonomicznie, ponieważ Ukraina nie jest dla nas żadnym partnerem ekonomicznym. Czyli nawet jakby mogła być, to nie jest. Nie traktuje nas w jakikolwiek sposób. Znaczy nie kupiliśmy tego poparcia politycznego. Tak jest w gospodarce. Za przywileje ekonomiczne. Nie kupiliśmy, nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy nic za to. A z drugiej strony wyszliśmy na tego, na który nie umie sobie ułożyć stosunków z Rosją. I wszyscy, a zaraz się znajdą tacy, którzy się ułożą. Oczywiście, że tak. Żadnych złudzeń. Wy nie umiecie, a my umiemy, czyli my wykorzystamy waszą słabość. Czyli sądzę, że bardzo dziękuję za te słowa, bo z daleka powiedziane, ale bardzo mądre. Raczej zweryfikujmy naszą politykę w tym kraju, bo na razie to nie wygrywamy, a bilans jest raczej ujemny, na pewno ujemny tego naszego zaangażowania.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Witam serdecznie, Jarek z Warszawy.
Pozdrawiam, panie Arkadiuszu.
Chciałem zapytać, co panowie sądzą ze względu na rozkład geopolityczny, niejako Polska jest zmuszona do zajęcia takiego, a nie innego, takiej, a nie innej pozycji lidera w regionie, ponieważ Stany wycofują się powoli z Afryki, z wpływami, a przerzucają swój nacisk na Pacyfik. Natomiast Chiny chcą ten szlak jedwabny pociągnąć, czyli nie, będziemy na skrzyżowaniu tych szlaków dwóch. Czyli w sumie chcemy czy nie chcemy, to na nas to wymusza zajęcie takiej pozycji lidera regionu.
Bardzo dziękujemy, panie Jarosławie, panie profesorze.
Powiem tak, ja bym się z panem zgodził w sensie czysto ideowym. To znaczy bardzo by mi odpowiadało i sądzę, że mamy karty atutowe, żeby tym liderem być. Tylko jeszcze bierzmy pod uwagę, to oczywiście czuję tu trochę słabiej na tym gruncie, ale na tyle chyba wiem i chyba wszyscy wiemy, że nasi partnerzy z tego regionu są bardzo wyczuleni na próbę polskiego, znaczy podkreślania naszej pozycji lidera. Trzeba uszanować, że oni się trochę obawiają zdominowania przez nas. Czyli jeżeli byśmy chcieli odgrywać być w pozycji lidera, to powinniśmy wszystkie nasze umiejętności dyplomatyczne uruchomić, aby w żaden sposób nie umniejszyć rolę tych pozostałych państw, bo one są na to bardzo czułe. Nieraz miałem okazję nawet z kolegami profesorami, no niby ludzie od polityki daleko, ale z innych państw, ze Czech, ze Słowacji, czy nawet niedawno miałem okazję rozmawiać również z kolegą, który jest z Litwy. No oni na przykład wszyscy, w większości czytają po polsku, bo od dawna korzystają, na przykład uważają, nikt nie przeczy, że na przykład doświadczenia, polska literatura naukowa jest dla nich bardzo cenna. I nawet nie przyznają to nam. Ale z drugiej strony mówią, że my mamy pewne tendencje, takie dość silne tendencje przywódcze, które są dla nich bardzo trudne do zaakceptowania. Czyli jeżeli byśmy chcieli, tak jak pan powiedział, odgrywać tę rolę, sądzę, że moglibyśmy. Ja nie przeczę temu. Ja uważam, że tu potrzebne jest przywództwo, to ona by wymagała od nas no, nieprawdopodobnych umiejętności, powściągliwości, nie socjotechniki oszukania kogoś, nie zobowiązującej roli, jakiej tu jesteśmy. Czyli nam bardzo wszyscy patrzą na ręce, dlaczego nie potrafimy ułożyć sobie nigdy od zawsze z tą Litwą, która powstała 100 lat temu. No ona się boi zdominowania, ona jest w ogóle tworem antypolskim tak naprawdę. Wiemy, że przecież kiedy wymyślano pisany język litewski, to nie przyjęto alfabetu polskiego i tylko czeski. A dlaczego? No bo właśnie, żeby nie być w żaden sposób zdominowany, bo obawa przed dominacją. A przecież nie jesteśmy najwięksi, no to zgódźmy się. Mamy fajny układ granic, bardzo mądrze pomyślany, tak, bardzo mądrze pomyślany. Stolica w centrum, wszędzie łatwo do centrum państwa, wszędzie łatwo dojechać. Oparcie o granice naturalne, tak naprawdę no dwie potężne granice naturalne, układ południkowy rzek, wszystko pięknie, dostęp do morza. Świetny pomysł, prawda? Dużo mądrzej, popatrzmy na mapę, jak to jest dużo lepiej wymyślone niż inne państwa obok, które na przykład nie mają dostępu do morza albo są państwami ukształtowanymi o przypadkowym systemie granic. Gdzie mamy wyludnienia? My też mamy wyludnienia. Nikt nie zauważa, w Polsce nie chce widzieć tego, co widzą Litwini, że całe pokolenie młodych ludzi, których wykształcono w ciągu tych 25 lat, pierwsze pokolenie o świadomości litewskiej, czyli nie polsko-litewskiej, nie białorusko-litewskiej, tylko tej litewskiej, jak nazywamy to nacjonalistycznej, wyjechało z tego kraju. To jest 300 tysięcy. No tylko to jest dużo więcej relatywnie niż wyjechało z Polski. Relatywnie, względnie, bo bezwzględnie to jest dużo mniej, ale dla tamtego państwa to jest dużo więcej. A Czesi jakoś nie. Czyli potrafią ten problem rozwiązać. Nie mają wielkiej emigracji, wielkiej ucieczki. Czyli można to zorganizować inaczej. Czyli jeżeli chcemy być przywódcą, ja bym tak bym bardzo ostrożny w tym słowie. Powiedział tak, nie bądźmy przywódcą. Starajmy się myśleć kategoriami wszystkich tych państw w sposób niesprzeczny z naszymi interesami i długo będziemy musieli udowadniać, długo, że nie ma w tym drugiego, trzeciego i czwartego dna, że chcemy działać w interesie Polski, który jest zgodny z interesem tych państw, bo razem możemy się przeciwstawić złej ewolucji, która może być częścią naszej przyszłości. My chcemy myśleć konstruktywnie, a zwłaszcza lubimy myśleć naiwnie. To jest w ogóle, jesteśmy uczeni na bajkach. Bajki się dobrze kończą, a musimy brać pod uwagę złe warianty rozwoju wydarzeń. Złe warianty, również takie, że ten eksperyment historyczny Unia Europejska przestanie się udawać, a to, co dzisiaj jest, co uważamy za kryzys, będziemy wspominać jako okres, błogi okres sukcesów, prawda? Może tak być? Może tak być. Wiemy, że sobie nie daje świat współczesny w tej części, nie tylko Europy, w ogóle w tej części, tej półkuli, no bo to jest także i na tamtej, półkula północna, ale po drugiej stronie, z tą tak migracją północną, idącą na północ, czyli wędrówka ludów ruszyła z południa na północ. Wielka wędrówka ludów, czyli coś się dzieje, my nie zamykajmy oczu, coś się dzieje. Trump chce budować mur z Meksykiem, co świadczy tylko o jednym, to już jest strach. Strach przed tym, że kogoś jest więcej, jest silniejszy demograficznie, mam dużo mniej, a czasami nic do stracenia, czyli wygra. Bo wygra demografia. Zawsze wygrywa demografia, wygrywają ci, którzy nas przeżyją. Czyli mamy wielkie problemy, których szczęśliwie jesteśmy z boku i się nie daliśmy w to wplątać. To wielka chwała rządzącym, że nie jesteśmy na osi sporu wielkiej migracji północ-południe. I dobrze robią rządzący, że nas nie dają, jakby powiedzieć, zaangażować się nam w to. Niech to rozwiązują ci, którzy to wywołali. Ale miejmy świadomość jednej rzeczy, takiej podstawowej, że nasze umiejętności przywódcze to jest dopiero debiut. Czyli my musimy szukać naszej definicji i dlatego bym omijał słowo przywództwo. Chciałbym, żebyśmy chociaż potrafili być utożsamiani ze wspólnym interesem państw Mitteleuropy, ale bez Niemiec. I to nie jest również, to nie ktoś mówi antyniemiecka narracja. Nie, to jest narracja, to nie jest narracja. Pamiętajmy, to jest szukanie równowagi. Polityka, stara koncepcja polityki, zwłaszcza ta anglosaskiej, to jest koncepcja równowagi. Szukajmy równowagi po to, żeby to było bardziej racjonalne, nic więcej.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ta część naszego dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych, dobiega końca. Temat naszego dzisiejszego spotkania, Polska w Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Gościem rozmów niedokończonych był pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych. Oczywiście dziękuję także widzom telewizji Trwam.